Wróćmy do spotkania wokół trzeciego w tym roku numeru kwartalnika Akcent. Przypomnijmy, o czym mówili Grzegorz Jędrek i Agnieszka Rębiałkowska, tłumaczka literatury litewskiej.
Nie miałam ani pochodzenia litewskiego, ani żadnych tradycji rodzinnych związanych z Litwą. Natomiast wyczytałam, że język litewski należy do najstarszych języków indoeuropejskich, co jest skrótem myślowym, bo język litewski jest tak samo stary jak język polski, więc nie można tu mówić o starości ani o wieku, tylko o tym, że pewne konstrukcje zachowały się, pewne archaiczne konstrukcje. Ale ja wtedy tego jeszcze nie wiedziałam, więc wyobraziłam sobie jako ta późna nastolatka, że jeżeli będę znała litewski, to dojdę w jakiś sposób po tym drzewie języków, do samych korzeni i będę wiedziała, co było na początku mowy. No to była jedna rzecz, która rozpalała wyobraźnię, a druga rzecz to były różne mity literackie, czyli wizje tej Litwy egzotycznej, tajemniczej, matecznika Mickiewiczowskiego, Konwickiego, Miłosza, Rodziewiczówny, a nawet Kraszewskiego, tak. I Łakowiczówny. Wszystkie te piękne historie, które łączą w sobie to, co jest najżywotniejsze w kulturze, a przetrwało do naszych czasów. To były lata 90., późne lata 90. I wybrałam się bardzo dzielnie na studia bałtystyczne do Warszawy, nie będąc przedtem ani razu na Litwie i nie mając pojęcia, jak wygląda życie w tym kraju w tamtym czasie. I uczyłam się tego języka, uczyłam się tych końcówek. I tutaj może jedną też uwagę warto zrobić. Mówi się o tym, że żeby stworzyć litewskie słowo, do polskiego słowa wystarczy dodać końcówkę as i już mamy z głowy. I czasami to się sprawdza, zwłaszcza w słowach.
Propanas, butanas.
Na przykład. Można też mniej takie niebezpieczne słowa wybrać jako przykłady, ale tak. Ale to nie jest nic szczególnego, bo my w polskim robimy to samo. To znaczy, jeżeli mamy nazwisko, jakieś zachodnie nazwisko przejęte z języka angielskiego, to w mianowniku my tej końcówki nie widzimy. Jest Michael Jackson, tak? Ale już w dopełniaczu końcówkę dodajemy, Michaela Jacksona. Po prostu różnica polega na tym, że męskie rzeczowniki po litewsku muszą mieć końcówkę as w mianowniku, żeby można ich było użyć w zdaniu. Na przykład tak, w takim, że propan butan jest szalenie niebezpieczny. Musimy to as dodać, więc tu nie ma żadnych podstępnych, lituanizacyjnych zakusów Litwinów na słowa w innych językach. Uczyłam się.
Dotyczy
więc
to również polskich nazwisk, tak? I imion.
Tak, przy czym kobiety.
Czyli ja nazywałbym się Bogusława z Wróblewskas.
Albo Wróblewskis, ale prawdopodobnie Wróblewskas, tak. Brzmi dumnie moim zdaniem. Kobiety mają trochę łatwiej, dlatego że Litwini mają ten wzorzec odmiany z A. Czyli ja jestem po litewsku Agnieszką dalej. Agnieszka, nie muszę mieć żadnej końcówki dodanej. Jarosław byłby Jarosławasem. Jarosławasem. Łukasz ma dwie możliwości. Mógłby być Lukosiusem. To jest litewska tradycyjna wersja tego imienia. Albo Łukaszasem. Tego języka można się nauczyć. Ja jestem żywym dowodem na to. Nie mówię cudownie po litewsku. Moja wymowa w wielu miejscach jeszcze pozostawia dużo do życzenia, ale na ogół jestem w stanie się porozumieć ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi Litwinami. Co więcej, kolejne pokolenia studentów zarówno w Warszawie, jak i w Budapeszcie świadczą o tym, że też można się nauczyć tego języka, więc da się. A jeżeli chodzi o tłumaczenia, bo to nie jest jednoznaczne, że jeśli znamy język, to możemy już tłumaczyć literaturę, wbrew pozorom. To moja droga też była dosyć wyboista, ponieważ ja na początku chciałam się zajmować nauką, językoznawstwem. No i przez jakiś czas to robiłam. Ale w pewnym momencie wydaje mi się, że trzeba robić w życiu to, co tylko my jesteśmy w stanie zrobić. I to nie chcę w ten sposób państwu jakiegoś zarozumiałego twierdzenia o moich niezwykłych mocach w ten sposób przekazać, tylko takie artykuły dotyczące współczesnego językoznawstwa, analizy dotyczące składni litewskiej jest w stanie pisać wielu ludzi. literaturę tłumaczyć w taki sposób, jak ja tłumaczę. Jestem w stanie tłumaczyć tylko ja, bo tylko ja mam ten unikatowy splot przeżyć mój własny. I to nie znaczy, że ktoś inny nie zrobiłby tego lepiej albo gorzej. Po prostu nikt nie zrobi tego tak jak ja. I dopóki będę czuła, że to działa w ten sposób, dopóty będę się zajmowała głównie tłumaczeniami.
Czyli to jest jakiś rodzaj takiej autoekspresji poniekąd kreacyjnej, artystycznej.
Pewnie tak, ale z drugiej strony to jest też trochę takie poczucie, że ciągle jest za mało tłumaczy. Chociaż mamy ich coraz więcej, o czym ten numer akcentu też pięknie nam mówi. Ponieważ mamy tutaj całe grono doświadczonych tłumaczek, wielokrotnie już nagradzanych, jak Zuzanna Mrozikowa, jak Joanna Tabor, jak Izabela Korybut-Daszkiewicz. Mamy też grono młodszych tłumaczy i ja tu kłaniam się nisko redakcji Akcentu, że państwo publikują także przekłady debiutantów. Należą do nich Michał Wieczorek. Młody człowiek tłumaczy powieść młodej autorki. Tu na marginesie można dodać, że ta powieść była tłumaczona do tej pory na angielski i na ukraiński niedawno. Prezentacja ukraińskiego przekładu była też nie tak dawno w Warszawie. Także podkreślano, że ukraińscy czytelnicy, trwa wojna, a oni są w stanie nadal znaleźć w tych rozterkach, w tym pędzie do tego, żeby zorientować się, jak żyć, coś swojego, coś, co warto czytać.
Mówiliśmy tutaj o prozie, która wzbudziła twoje, Aniu, zainteresowanie. To jest Biruta Jonuszkajte. Grzegorzu, zwracam się do pana Grzegorza Jędrka, który pisał o Birutę Jonuszkajte w tym tomie Akcentu. Może ty byś powiedział parę zdań o swoich doświadczeniach z tą prozą?
Trudne to było dla mnie zadanie, bo ja do tej prozy musiałem podejść po prostu jak Polak ignorant absolutny, więc po prostu postanowiłem właśnie tak czytać tutaj tę prozę. Zanim jeszcze do niej przejdę, to tylko powiem, że jeszcze chciałem zwrócić uwagę na piękno tego, jak w Litwie, jak się określa Polskę. To jest bardzo ładna nazwa. Rozmawialiśmy z polskim poetą, nawet korespondencję wymienialiśmy o samej tej nazwie, ponieważ on też umieścił w wierszu, to jest Lękija, jeśli dobrze pamiętam, więc Lękija jest to prześliczne określenie Polski, uważam, i powinniśmy być wdzięczni Litwinom za nie. To, co chciałbym powiedzieć o samej Jonuszkajte, to na początek i jeszcze zwrócić uwagę na fantastyczne tłumaczenie pani Agnieszki Rębiałkowskiej i też to, co w posłowiu jest. Jak państwo będziecie czytali Jonuszkajtę, to nie przegapcie też posłowia. Tam jest świetne wyjaśnienie, metafora kobierca tutaj, w którym są powkładane niektóre słowa i to jest naprawdę świetne artystyczne tłumaczenie pod tym kątem, że czyta się fantastycznie po polsku tutaj tę kwestię.
Grzegorz Jędrek mówi teraz o powieści.
Tak, przepraszam.
Maranta. Maranta, ponieważ drugą powieść, Maestro, która jest kontynuacją wątków Maranty, przetłumaczył już kto inny. To chyba zrobiła Joanna Tabor.
Joanna Tabor, tak.
Tak, z posłowiem też pani tutaj.
Posłowie też jest Joanna Tabor w tej drugiej książce.
Tylko wstęp był w takim razie.
Być może pan, my pracowałyśmy w tandemie. Marantę ja tłumaczyłam, Joanna redagowała, Maestra. Joanna tłumaczyła, ja redagowałam, więc może stąd ta.
Tak. Różnica polega na tym, przepraszam, jeszcze się wtrącę. Maranta jest powieścią znacznie bardziej nasyconą tym, co jest takie na Litwie, no nie chcę powiedzieć folklorystyczne, ale takie bardziej ludowe, mitologiczne, momentami mistyczne, bardzo silny związek z przyrodą, ze światem natury, który jakoś fizycznie wręcz oddziaływa na bohaterów. I to znakomicie uchwyciła pani Agnieszka Rębiałkowska. I tam są też pewne takie właściwości gwarowe, takie właściwości języka, które nie znajdowałyby dobrego odpowiednika w polszczyźnie, bo trzeba by było wymyśleć jakiś rodzaj gwary, który by temu odpowiadał. Zdaje się, że to by się nie udało. I Agnieszka bardzo dobrze z tego wybrnęła właśnie metodą zastosowania takich przepisów czy opisów, które wprowadzają czytelnika w klimat tej warstwy językowej książki.
Tak, te piękne instarcje tutaj umieszczone w języku. Ja mam dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. To znaczy, poza tym, że trzeba czytać Jana Szkajta, bo jest ciekawa niezwykle, nawet jeśli gdzieś komuś będzie bliższa, komuś dalsza, to absolutnie jest to fantastyczna autorka. Natomiast chciałbym zwrócić na dwie sprawy bardzo ciekawe, które też przydałyby nam się po prostu w dyskusji. Po pierwsze, to znika nam gdzieś czasem w tej Polsce to pogranicze i znika nam pod taką ogólną nazwą tutaj tego regionu wiele po prostu takich skomplikowanych kwestii. I Jana Szkajta świetnie je wyciąga jako właśnie takie, jako taką też opowieść pograniczną.
Bo ona
z dużym
jest polską Litwinką, prawda?
Tak, ale i to jest duże zrozumienie. Ja myślę, że ja szukałem, żeby to dobrze zrozumieć, to ja sięgałem też do tego, w jaki sposób mój znajomy Bartosz Wójcik opowiada o literaturze karaibskiej, gdzie po prostu pod językiem angielskim chowa się wiele innych literatur bardzo różnych tutaj. I myślę, że nasz region też jeszcze potrzebuje takiego rozłożenia tego wszystkiego na części pierwsze, bo to jest fantastycznie ciekawy region i bardzo pomieszany, bardzo skomplikowany, dużo bardziej skomplikowany niż granice. I to tutaj warto zwrócić na to uwagę, zresztą akcent zawsze tą kategorię pogranicza tutaj podkreśla, więc to myślę jest bardzo ciekawe dla nas, po pierwsze w wielu narracjach, po drugie to jest fantastyczne, bo no ja tu czytam herstorię, czyli po prostu historię opowiedzianą troszeczkę inaczej niż z takiego zamiłowania do po prostu wojowania o wszystko gdzieś tam. To jest bardzo mocno tożsamościowo ciekawa powieść w kontekście właśnie budowania swojej tożsamości, czy też tożsamości rodzinnej, ale w takiej właśnie metaforze rodzinnej Europy Miłoszowskiej gdzieś tutaj, więc to jest bardzo ciekawe. Po trzecie, jako osoba, która sama pochodzi ze wsi, to uważam, że Maranta jest fantastyczna właśnie jako powieść wiejska w tym kontekście i budująca taką tożsamość też tutaj wiejską i potrafiącą opowiedzieć właśnie o tej wiejskości w sposób fantastyczny. Coś też, co w pewnej chwili gdzieś tam straciliśmy, bardzo mocno skupiliśmy się na większych miastach, a tutaj w Marancie to jest fantastyczne. Może dlatego mniej też osobiście Maestra gdzieś tam lubię, a Maranta jest naprawdę bardzo ciekawa pod tym względem, no i niezwykle barwna tutaj w opowieści o samym regionie i o tym, co się w nim dzieje, więc na takie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę najbardziej, ale tak jak mówię, z perspektywy człowieka, który czyta to po polsku bardzo mocno.